Witam Cię bardzo serdecznie w 22. odcinku podcastu Dostarczaj Wartość. Dziś wraz z Tomaszem Niemcem porozmawiamy o tym, dlaczego warto być zwinnym, kiedy i dlaczego warto sięgać po Scruma oraz dlaczego nie każda porażka w IT to tak naprawdę wina Scruma. Ja nazywam się Bartłomiej Michalski i zapraszam Cię do wysłuchania podcastu. Witam Cię, Tomaszu, w kolejnym naszym podcaście. Jest to już 22. podcast z serii Dostarczaj Wartość. Jest on bardzo specjalny, dlatego że praktycznie działamy już 2 lata na rynku. Tworzymy ten podcast od 2 lat. Z różnymi osobami nagrywałem podcasty. Natomiast pozostał taki jeden temat, który jest bliski czy mojemu sercu, czy też mojemu sercu w postaci negatywnej, dlatego że czasami łączył się właśnie z takimi negatywnymi uczuciami, a mianowicie rozliczenie Agile'a czy Scruma z tego podstawowego pytania, do czego możemy je zastosować, gdzie one faktycznie znajdują swoje zastosowanie i czy to jest jakaś forma silver bullet. I o tym dzisiejszym odcinku będzie, więc jeszcze raz witaj, Tomaszu.
A witam. Bardzo dziękuję, że doznałem takiego szczęścia zaproszenia w tak jubileuszowym odcinku.
Żeby troszeczkę narysować, o co chodzi z tym takim naszym problemem agile'owym, że jak wpisuje się problemy z agile'em, to pojawia się pierwsza rzecz, którą wielokrotnie znajdowałem, to jest to, że 70-80% projektów agile'owych umiera. Czy to robimy w Kanbanie, czy robimy w Scrumie, czy jakiejkolwiek innej metodyce zwinnej, bo naprawdę w chwili obecnej jest ich sporo i tych modyfikacji też jest sporo. Na przykład jest takie coś jak Scrumbat, które jest dość ciekawą, że tak powiem, metaforą nieudolności pewnych aspektów prowadzenia. Ale właśnie przez to, że jest 70-80%, to pierwsza myśl, jaka mi się pojawia zawsze, to dlaczego my zrzucamy wszystkie możliwe winy na Scruma, na Kanbana lub po prostu na podejście zwinne. Czy faktycznie tak jest? Czy to jest nadużycie? Czy tak jest łatwiej wytłumaczyć? Bo z jednej strony, co się kryje pod spodem? Dostajemy projekt i możemy być technologicznie niedostosowani lub możemy nie mieć wiedzy i fiasko jest nam pisane niezależnie od tego, jaką metodykę użyjemy, czy w jakiej metodologii będziemy pracować. Ale to takie powszechne przekonanie, że po pierwsze musimy być zwinni, a po drugie, że ta zwinność nam nie wychodzi według tych statystyk. I to jest tak jakby rozpoczęcie tej rozmowy, czyli w jaki sposób ty się do tego odnosisz?
Gdzieś kiedyś przeczytałem takie fajne porównanie, które nazywało Scruma, tak że on działa na efekcie reflektora czy na efekcie latarki. O co tak tutaj chodzi, to to, że Scrum wypunktowuje, czy po prostu no, idąc dalej tą metaforą z latarką, naświetla problemy i bolączki, jakie mamy w naszym procesie, w naszym podejściu do pracy, w naszej pracy ogólnie, i przez to jest a nielubiany przez wiele osób, i bo ponieważ ukazuje nasze tak jakby niedociągnięcia, tak? Czy to w komunikacji, czy w dążeniu do polepszenia procesu, tak, tego całego i tak dalej, ale też może być to jakby to spowodowane, o czym ty powiedziałeś, Bartku, czyli że te projekty jakby się nie udają, no i jak coś, to po prostu zwala się to na Scruma tak naprawdę, ale to jest taki łatwy, gdzieś tam można powiedzieć, jak to się mówi, chłopiec do bicia, tak? Coś się nie udało, zwalmy to na Scruma. Natomiast ja przeważnie, jak spotkałem się z takimi opiniami negatywnymi, czy to do Scruma, czy to również dotyczy i podejścia agile'owego, i Kanbana, i tak dalej, to przeważnie osoby, które negatywnie się na ten temat wypowiadały, po dłuższej rozmowie dochodziły do wniosku, że po prostu one nie czują się komfortowo w tym stylu pracy. Czy to chodzi o komunikację, czy o odpowiedzialność za zadania, czy rozmowę z użytkownikami końcowymi, cokolwiek gdzieś tam było, co powiedziałbym jest jakby u sedna tych metodyk. Ja to rozumiem w ten sposób, skąd biorą się jakieś takie negatywne wibracje wokół Scruma. Bo spójrz na przykład na jedną z takich zasad, bym powiedział, core'owych Scruma. Nie? Tak, czyli masz dostarczać oprogramowanie, czyli masz robić release co miesiąc. Nie? Tak wiesz, w najgorszym wypadku. Masz robić release co miesiąc, nie? Ale nie możemy, bo nasze testy integracyjne i tak dalej, nie. Masz robić release co miesiąc. I teraz, jeżeli cokolwiek nie działa w tym momencie, to nie jest to wina Scruma, bo on ci narzuca tak, że co miesiąc, tylko coś jest w twoim procesie nie tak, że ty nie jesteś w stanie dostarczać gotowego oprogramowania co miesiąc. Tak, idźmy teraz na razie tym przykładem, takim powiedział najbardziej planem minimum. I zaczynają się po prostu wtedy tak jakby obarczanie Scruma tym, że powoduje dyskomfort, że...
No, że jesteśmy przyzwyczajeni do innego trybu pracy, tak, albo czy innej formy pracy.
Tak jakby nie lubimy rozmawiać o tym, dlaczego jakby coś nie działa. Po prostu, nie? Tak jakby też nie lubimy, wiesz, tak jak nie lubimy osób, które nam wytykają, że coś jest złe i dają gdzieś tam nam feedback, to też to samo jest po prostu dotyczy Scruma, nie? No Scrum narzuca pewne takie rzeczy, które są absolutnie gdzieś tam minimum, no bo zgodzimy się, tak? No żeby minimum raz na miesiąc mieć gotową wersję oprogramowania, która jest shippable, czy to chodzi o shippable do dema klientowskiego, czy shippable na rynek najlepiej, to jest jakieś tam, bym powiedział, minimum, tak? Które gdzieś tam w obecnym świecie powinno funkcjonować. No i Scrum tego wymaga bardzo twardo i po prostu jasno i wyraźnie mówi, jeżeli tego nie robimy, to nie robimy Scruma i koniec. To nie ma jakiegokolwiek innego ale. Jeżeli to nie jest spełnione, to tyle, no, basta. Więc chociażby to był taki jeden przykład, który pokazuje właśnie to, dlaczego wiele osób gdzieś tam potem czuję, można powiedzieć, nienawiść do Scruma, to jest to, że on stawia bardzo takie twarde zasady, które są z racjonalnego punktu widzenia sensowne, ale powodują dyskomfort. No i jak coś powoduje dyskomfort, czy wyciągnięcie ze strefy komfortu, jak to też się często nazywa, no to po prostu ludzie się przeciwko temu buntują, tak? I próbują złorzeczyć temu.
Z punktu widzenia logicznego i z punktu widzenia tego, że my faktycznie w dużej mierze pracujemy w tak zwanym zmiennym środowisku biznesowym, Zmieniają się wymagania, zmienia się technologia, zmienia się wszystko, to jednak bycie zwinnym się opłaca.
Zdecydowanie tak, no bo jak zapraszałeś mnie na ten odcinek, to zadałeś mi takie pytanie, czy sprzedałeś mi ten odcinek w ten sposób, że będziemy rozmawiać, po co nam Agile i po co nam on jest. I ja tak zastanawiając się nad tym pytaniem twoim i nad tą ideą, to sobie pomyślałem, okej, dobra, a czemu on powstał w ogóle, nie? Czemu tam tych, tak jakby 17 tych chłopa w Utah, tak, w Snowden, jeśli się dokładnie tam nie mylę, to spotkało się i uzgodniło sobie te cztery zdania, nie? Cztery te zasady, które tak jakby stały się manifestem Agile. A no to jest to, że to ich spotkanie i to, co oni sobie tam wypracowali, na nim było tak jakby odpowiedzią na sytuację, która ich spotkała w doświadczeniu. Bo to nie jest tak, że oni spotkali się tam wtedy w tym hotelu, to chyba była nawet jakiś kurort taki narciarski, kurczę, patrz. Oni się tam nie spotkali tak jakby i nagle dostali olśnienia. Że tak powinno się pracować i że to jest, oni nie wymyślili tak naprawdę wtedy tak jakby tych wszystkich reguł i tego, w jaki sposób chcą pracować. Każdy pracował tak jakby gdzieś tam na świecie w swoich domenach, w swoich firmach, swoimi zespołami i borykał się z innymi rodzajami problemów. Dla takiego przykładu na przykład tam Kent Beck i Jeff Patton, którzy gdzieś tam można powiedzieć są ojcami user storiesów i zmiany do podejścia do wymagań w procesach zwinnych, oni gdzieś borykali się z problemem dokumentacji wymagań, dokładnie, tak, że oni widzieli, że przygotowywanie wymagań przez bardzo długi czas i rzucanie deweloperom na biurko 40-stronicowego dokumentu pisanego A4 małym druczkiem, gdzie do zrobienia jest tak naprawdę jeden feature, którego dałoby się zrobić w kilka godzin, nie ma zupełnie sensu. I czytanie, kwertowanie tego i tak dalej zupełnie mija się z celem. Więc stał jeden, drugi po prostu z biurka, podszedł do osoby, która chciała coś dostać od tych deweloperów, wzięła małą karteczkę i w końcu się zapytała, ok, powiedz mi, co chcesz dostać i po co ci to jest. Tak? I w ten sposób gdzieś tam pracowali. Sutherland i Schwaber, jeśli chodzi o sprawy gdzieś tam powiedział skramowe, no to oni chyba w latach 80., tam 83 czy 84, to były pierwsze jakieś takie zapisane projekty w pseudoskramowych metodach prowadzone. I to też oni tak jakby pracowali nad tymi rzeczami, ponieważ oni dużo doświadczenia swojego wyciągnęli z lotnictwa i z wojska amerykańskiego, gdzie tam wbrew pozorom jest to wojsko gdzieś tam też jest całkiem fajnym przykładem zwinnego zarządzania. Wy chyba też o tym na podcaście kiedyś mówiliście przy okazji pętli Oda, jeśli się nie mylę.
Tak, że była używana silnie w lotnictwie i że w trakcie różnego rodzaju konfliktów była silnie sprawdzana dzięki temu, że była łamana wielokrotnie i ta pętla przeciwnika była łamana, to zyskiwali właśnie przewagę. I ta zwinność właśnie w pętli Yoda jest tak jakby naturalnym elementem.
No i wojska amerykańskie też bardzo mocno stawiało na, można powiedzieć, na samoorganizujące się zespoły. Powiedziało, że w kryzysowych sytuacjach nie mogą zostawiać na polu walki gdzieś tam drużyn, czy tam, nie chcę teraz powiedzieć złej nomenklatury, plutonów czy oddziałów, które będą wymagały rozkazów, czekały i nie będą w stanie samemu podejmować decyzje. Więc musiały też budować w ten sposób gdzieś tam ten chain of command, żeby te zespoły były samo zorganizowane i potrafiły same podejmować najlepsze decyzje. I oni gdzieś te sprawy, te tak jakby powiedziałbym argumenty, czy te pierwiastki wyciągali i chcieli je zastosować również w procesach wytwarzania oprogramowania, bo też widzieli, że to, co się dzieje obecnie, czyli tam te Microsoftowe rupy, tak, i tak dalej, że to po prostu się nie sprawdza, że to nie działa i to powoduje problemy, że jesteśmy późno na rynku, że późno w ogóle wypuszczamy cokolwiek, że mamy zdemotywowanych ludzi i tak dalej. No i każdy z nich, czy to potem tam Martin, Cockburn i tak dalej, każdy z nich gdzieś w swoim gdzieś tam świecie zauważał to i w końcu postanowili się spotkać, żeby spisać to, no bo oni gdzieś tak naturalnie, każdy dochodzi do tych samych wniosków i chcieli coś wspólnie razem stworzyć takiego, co będzie namacalne i będzie tak jakby odnośnikiem do wszystkiego, co gdzieś tam potem powstanie. Z tego powodu tak jakby powstał Agile, więc jak myślę o tym, to odpowiadając sobie na pytanie, po co nam on jest, to jest właśnie on jest po to, jeżeli borykamy się z tego rodzaju problemami, z tymi problemami, tak? Jeżeli jesteśmy późno na rynku, jeżeli długo nie wypuszczamy naszego oprogramowania na rynek, jeżeli borykamy się z demotywacją w zespołach, z innymi tam jeszcze czynnikami, to po to właśnie nam jest Agile. I trochę tak jakby przekłamaniem jest, że przy rozmawianiu o Agile'u bardzo ściśle ludzie mówią o walorach biznesowych. Bo kiedy ktoś mówi na przykład i sprzedaje Agile, bardzo często ja się z tym spotykam, że od razu mówi o return of investment, tak, i o wszystkich tak jakby czynnikach finansowych, tak jakby i walorze całym biznesowym, co powoduje, że gdzieś tam w głowie osób, które tak jakby myślą o wprowadzeniu Agile'a, od razu momentalnie przekłada się one jak na taki silver bullet, który zapewni organizacji sukces finansowy. Natomiast w pierwszej i przede wszystkim kolejności Agile jest stworzony po to, żeby po prostu budować środowiska pracy bardziej ludzkie i przyjazne ludziom, tak ogólnie, bo co przez to rozumiem, przyjazne ludziom w ten sposób, że wszystkim ludziom, tak, i pracownikom, i właścicielom, i klientom, tak, i po to gdzieś on tam jakby został stworzony, taka gdzieś tam była filozofia za nim stojąca. Ja kiedyś słyszałem fajną prelekcję faceta, który akurat też był Agile Coachem wiele lat, teraz niestety nie pamiętam nazwiska i imienia, ale on powiedział fajny przykład, że został zatrudniony jako Agile Coach do organizacji i organizacja i stakeholderzy zupełnie tak jakby nie chcieli go słuchać i tak jakby widział, że po prostu, że ta organizacja źle zrozumiała tak Agile na takiej zasadzie, że założyli, że to po prostu będzie kolejne narzędzie, które da więcej finansów w firmie, natomiast w ogóle nie mieli w celu swoim tak jakby polepszyć życia swoich pracowników. Myśleli tylko tak jakby o tym walorze finansowym. To jednym z takich problemów, w którym się pracownicy tak jakby przychodzili do niego, to jest to, że chętnie by odeszli z firmy, tylko nie mają tej jakby możliwości chodzenia na rozmowy kwalifikacyjne, bo wiadomo, że na rozmowę kwalifikacyjną trzeba przyjść gdzieś tam w garniturze i być lepiej ubranym i tak dalej. I no, oni pracują tyle godzin w pracy i tak dalej, nie mają jak się przebierać, no więc nie chodzą na te rozmowy kwalifikacyjne. To wprowadzili, jak oni to nazwali, garniturowe czwartki chyba, czy coś takiego. I wtedy tak jakby pod tym, że wszyscy przychodzili do biura ubrani po prostu w garniturach i odwaleni i takiej jakby fanowej sprawy, to był też dzień, kiedy pracownicy mogli chodzić sobie na rozmowy kwalifikacyjne do innych firm. No bo tak jak mówię, no Agile został stworzony po to, żeby polepszać środowisko i kulturę pracy w firmie, tak? I to przede wszystkim. Więc po co ona nam jest? No po to, żeby po prostu tak bardzo bym powiedział, miękko mówiąc, wszystkim żyło się lepiej.
Czyli z tego, co rozumiem, to nie jest gotowe rozwiązanie, które można wziąć, zaimplementować, wrzucić do projektu i cieszyć się, że zadziała, tylko to jest po prostu podwalina budowy jakiejś kultury, współpracy, ducha w zespole, odpowiedniego modelu mentalnego, przepraszam wszystkich, którym tym stwierdzeniem urażę, żeby indywidua zaczęły współpracować wspólnie w zespole w celu realizacji jakiegoś narzuconego celu. Ale to nic nie ma wspólnego w tym wypadku ani z jakimś biznesem, czy dołożeniem jakichkolwiek rzeczy, na przykład te magiczne współczynniki, o których mówiłeś. Często jest to po prostu przemycane, dlatego że nam wygodniej jest pod poduszką, czy pod przykryciem w ogóle Agile'a sprzedać ludziom też swoją niekompetencję po stronie klienta. Ja już wielokrotnie spotkałem się z takim stwierdzeniem, że nie dostajemy wymagań, nie dostajemy precyzyjnych wymagań, pytamy, dowiadujemy się i pojawia się informacja, że spierniczyliście. Ale jak spierniczyliśmy? Zrobiliśmy dokładnie, jak pytaliście? No tak, ale Agile przecież na tym polega, że macie się szybko dostosować, szybko zmienić i powinniście z dnia na dzień wyrzucić wszystko i zbudować od nowa aplikację. I to wiesz, mentalnie kompletnie nie pasuje do tego, o czym my tutaj mówimy, ale biznesowi tak jakby daje dodatkową kartę, drugą kartę po estymacji, którą może, wiesz, wrzucać w deweloperów i stąd jest ta jakby też dwustronna nieufność może wynikać.
Dokładnie tak. No, jest często stosowane właśnie. No na to trzeba uważać, bym powiedział, jak się, czy tam przy zatrudnianiu, czy jeśli się jest na przykład właśnie tym Agile Coachem, czy Scrum Masterem wchodzącym w organizację, żeby poznać cele, które stały za tą jakby chęcią przejścia tej, jak się teraz mówi, tej transformacji agile'owej, tak? To teraz takie popularne określenie, czyli zmiany tej swojej kultury pracy, co za tym stoi. Bo jeżeli za chęcią zmiany kultury pracy stoi zwiększenie tak jakby, wiesz, sprzedaży i tak dalej, ale nic poza tym, no to jest w sporej mierze jesteśmy tak naprawdę, że osiągniemy raczej porażkę, bo to nie jest narzędzie do zwiększania tak jakby rentowności naszego produktu, nie? Wiesz, to jest gdzieś tam z wyników tej tak jakby działania Agile w organizacji, ale nie jest tak jakby jego celem nadrzędnym, tak? Z ciekawości, tak jak powiedziałeś tutaj, jak się nam czasem łatwiej gdzieś tam sprzedać tą ideę, no to wiesz jakim hasłem tak naprawdę Schwaber i Sutherland sprzedali Scrama, nie? Nawet książkę tak wypuścili z takim tytułem. Twice the work and half the time?
Uderza praktycznie w biznesowe serduszka i to tak silnie.
I ja pamiętam właśnie to, że dużo osób tak jakby ma pretensje do nich o to, że w ten sposób to była chyba właśnie pierwsza książka, która powstała na temat Scrama, którą oni opisali właśnie i taki był jej tytuł. Tak, to jest trochę niefortunne i też Alistair gdzieś tam na jakiejś swojej ostatniej prelekcji też mówił, żeby spalić tą książkę. Jak macie to gdzieś tam, to spalcie ten tytuł, burn the book. Natomiast ja sobie wyobrażam, dlaczego oni to właśnie tak nazwali. Bo jeżeli chcieli, żeby jak najwięcej organizacji jakby spróbowało chociaż, albo żeby to ktoś wziął jakby na poważnie w świecie, w którym oni wtedy jakby wchodzili z tym tematem, to tak ten tytuł i ta książka było takim, ja to nazwałem gdzieś tam przy którejś odpowiedzi na Twitterze, wiesz, tym taką nogą wsadzoną w drzwi, jak ktoś ci po prostu zamyka, nie? Wiesz, przepraszam, czy chciałby pan, nie? Lecą drzwi i ty, wiesz, jeszcze wkładasz tego buta, żeby po prostu zamknąć, żeby dokończyć zdanie, nie? To jest w ten sam sposób, wydaje mi się, tak, wiesz, nie mam tego potwierdzonego, ale ja rozumiem, dlaczego to tak było, tak zastosowali to. No taki chłyt, nie? Tylko, że on się teraz trochę odbija i jest trochę problematyczny, nie? Bo wiesz, hola hola, ale miało być dwa razy tyle roboty w połowę czasu, nie? Nie? Więc troszkę się to odbija na Scrum Masterach. No natomiast no jest to trudne do sprzedania, nie? Ja, tak wiesz, mówiąc między nami, nie? Jakbym podszedł po prostu do kogoś i chciał mu sprzedać Agile, choć możemy zaraz wejść w dyskusję, czy to się w ogóle powinno robić, to byłoby to trudno, nie? Bo z pytaniem, zaczęliśmy gdzieś tam od tego pytania, po co nam jest Agile, nie? Jeżeli w twojej organizacji wszystko działa, masz zmotywowanych ludzi, wszyscy dowożą, jesteście na rynku, tak dalej, no to nie potrzebujesz. Nie? Umówmy się, nie?
Jeżeli. Stwierdzenie, które mi się strasznie kiedyś podobało, jak byłem jeszcze młodszym programistą, to jeżeli jesteś w stanie zebrać precyzyjnie wymagania i ustawić odpowiedni proces i tak dalej, to Agile ci jest kompletnie niepotrzebny, możesz iść waterfallem i waterfall jest precyzyjny dla ciebie, jeżeli masz organizację dostosowaną do pracy w waterfallu. I przejście w 100% w organizacji waterfallowej na organizację agile'ową może się wydawać zachęcające czy marketingowo skuteczne, ale to jest jak, znasz ten dowcip, znaczy dowcip, to przysłowie, że rewolucja zawsze pożera własne dzieci i to jest właśnie jeden z tych przykładów. Nie ma bezkosztowej transformacji. Jeżeli coś działa precyzyjnie w modelu A, może nie działać precyzyjnie B, a na pewno nie będzie w modelu B, a na pewno nie będzie działało bezkosztowo. I ta transformacja przejścia nawet w tym wszystkim na metodyki właśnie zwinne wymaga od nas i zmiany kultury na poziomie organizacji i zmiany kultury na poziomie klienta. Bo klient, który do tej pory pracował tak, jakby my powiemy, że mamy takie zalety, a on mówi przecież dowozicie mi dokładnie to, czego potrzebuję przy założonym budżecie i czasie, po co mamy się w to bawić? Albo to jest modne na rynku.
Masz klienta, który się cieszy z tego, że na przykład raz w roku dostaje od ciebie aplikację i super jest z tego zadowolony, a ty mu teraz powiesz, że nie, wiesz co, my się teraz będziemy co miesiąc spotykać i ja ci będę małymi kawałkami to wrzucał i tak dalej.
Jak metafora z rakietą. Wyobraź sobie, że NASA będzie teraz pracować agile'owo i będzie wystrzeliwało po kawałeczku jakieś tam, wiesz, rzeczy i tak dalej. No wiem, że metafora może być nietrafiona, ale pokazuje właśnie, że każde to wystrzelenie na live'a może być kosztowne. I jeżeli faktycznie klient akceptuje, potrzebuje jednokrotne wystrzelenie rakiety razem z satelitą, a nie wielokrotne, a wiesz co, zdejmijcie satelitę na ziemię, bo mi się nie podoba, nie? Tak samo w drugą stronę, że zdjęcie tej satelity też może być kosztowe, nawet przechodząc na metafory oprogramowania, że dostarczając wiele rozwiązań, możemy, które są niedoskonałe, możemy w pewnym momencie na przykład przegiąć pałę i spowodować, że klientowi nie spodoba się taka forma współpracy, chociaż, tak jak mówimy, to też może, to jest, jak to się mówi, miecz obosieczny, czy tam obusieczny, że to też daje swoje zalety, bo ja wiem, że klienci, którzy, niektórzy po prostu klienci, a dokładnie chyba statystycznie 25%, dopiero jest w stanie podjąć decyzję i zrozumieć decyzję wynikającą z jakichś wymagań, które oni spisali, kiedy coś zobaczy, kiedy dotknie, kiedy coś, co jest tylko słowem, czy wyrazem, czy zdaniem, staje się zmaterializowanym wymaganiem w postaci jakiejś funkcji w aplikacji, jakiegoś modułu w samochodzie czy cokolwiek innego. Dopóki to jest, wiesz, zmaterializowane tylko jako słowa na kartce, to ma zupełnie inny wydźwięk, inny smak, szczególnie dla osób, które pracują w biznesie.
Dlatego myśmy tutaj, wiesz, rozmawialiśmy, mówiliśmy o sytuacji, w której mamy klienta, który już jest zadowolony z naszych rozwiązań, nie? I wtedy tak naprawdę Agile bym powiedział, no jeżeli, wiesz, jest sytuacja, o której mówiliśmy, no to po co tak naprawdę? Natomiast ja z mojego tak jakby podejścia, jeżeli jesteśmy gdzieś tam, może by powiedział, na etapie tworzenia czegoś zupełnie od nowa, wystartowania gdzieś dopiero i w rynek, pozyskiwania klientów i tak dalej, no to ja tutaj bym był całym sobą tak naprawdę za podejściem jak najbardziej zwinnym, bo one daje najszybciej feedback, tak? Przez tą krótką pętlę tak jakby zwrotną powoduje, że po prostu szybciej dowiadujemy się, czy idziemy w dobrym kierunku, tak? I tak dalej, więc w tej sytuacji oczywiście jasne, ja uważam, że bezpodstawnie jest lepszy jakiekolwiek zwinne podejście agile'owe, tak
to. No to dobra, to walnę ci kontrprzykładem, bo mówimy teraz o sytuacji takiej, której już trochę mówiliśmy właśnie w podcaście o pętli ODA i też opisaliśmy w artykułach, że to jest praktycznie zwinna implementacja pętli ODA, żeby orientować się w sytuacji, kiedy sporo jest nieznanego. Jeżeli na przykład weźmy ten taki przykład, kiedy mamy z jednej strony umiejętności technologiczne, a z drugiej wiedzę domenową. Jeżeli miałbyś 100% pewność, że w tym projekcie, w którym jesteś, nie masz ani wiedzy domenowej na niskim poziomie, ani wiedzy technicznej, żeby wykonać ten projekt, czy wybrałbyś metodykę zwinną jakąkolwiek?
Nie masz ani wiedzy domenowej, czyli nic nie wiesz o domenie, w której będziesz...
Kompletnie nie wiesz nic o domenie, w której pracujesz i kompletnie nie wiesz nic o technologiach, nie wiesz o technologiach, które mają być używane. Na przykład z różnych powodów. No ja wiem, że to jest kompletny chaos, ale często się właśnie kontruje ten taki przykład, który użyliśmy wcześniej, czy raczej, który ty użyłeś wcześniej, z tym takim metodologią, że tak powiem, pożar w burdelu czy chaosu, w którym niezależnie od tego, jaką metodykę weźmiemy, to i tak musimy niwelować niewiedzę czy niekompetencje na jednej z tych osi bardzo szybko.
Tym bardziej bym poszedł w zwinne tutaj metodyki i błyskawicznie jak najcieńszą, najkrótszą pętlę ODA zastosował, jaką się da po prostu. Im błyskawicznie iterował. No jeżeli nie wiem nic o technologii, nic o domenie, to po prostu, wiesz, błyskawicznymi eksperymentami. Czy to, teraz, czy tak i tak dalej. No oczywiście, żebym tak to zastosował. Ty nie, ty byś poszedł bardziej w, bym powiedział, większe schody, czyli planowanie, analizy.
Nie, właśnie wiesz co, ja chciałem pokazać jedną taką rzecz, która jest, przez cały podcast się pojawia, że my mówimy, że Scrum jest jedną z form metodyk zwinnych, ale w momencie, w którym pojawiają się problemy, my nie mówimy, że od razu sięgamy po Scruma, tylko mówimy, że chcemy zastosować podejście zwinne, niezależnie od tego, jaka będzie jego faktyczna implementacja. I pokazujemy korzyści wynikające z podejścia zwinnego. I to jest, wiesz, to jest ta różnica, że nie od razu, że za Scruma damy się zabić, czy ty dasz się zabić za Scruma w tej wypowiedzi, tylko po prostu pokazujesz, że poszedłbyś po jakąś metodykę zwinną, nawet najtańszą, żeby pewne rzeczy zniwelować, żeby zweryfikować, czy są realizowalne, a dopiero w odpowiednim momencie sięgnąłbyś po odpowiednią metodykę.
Tak, no oczywiście, że tak. Tylko, że Scrum jest bardzo prosty. Jest niesamowicie prosty i łatwy tak naprawdę, wiesz, jeżeli się go zastosuje tak, jak on jest. Jest nawet, ostatnio takie zdanie usłyszałem, jest cudownie pusty. Bo on tak naprawdę nie mówi dokładnie, co się powinno wydarzyć i robić. Tak bardzo dokładnie co do szczegółów. On narzuca pewne ramy, ale zespół i tak ma ogrom możliwości poruszania się w tych ramach w wielu, wielu aspektach, w estymacjach, w kontrolowaniu tego, jak nam gdzieś tam idzie praca, jak tą pracę wykonujemy i tak dalej. Ja nie uważam, że sięganie po Scruma w pierwszej kolejności jest błędem, bo on z metodyk zwinnych, takich bym powiedział opisanych w sieci, tak? Wiesz, czegoś, co możemy wziąć z półki na przykład. Tak, Kanban, Scrum, XP, Less, tak, i tak dalej. Potem to już są bardziej te skalowalne, te potem frameworki, i tak, to już jest nas po prostu już bardzo dużo. To jest najprostszy do zastosowania ad hoc, tak od razu. Bo jest łopatologicznie rozpisany, jest dokładna instrukcja napisana, która mieści się w wydrukowanym 16 stronach A4. Którą po prostu wystarczy przeczytać, zastosować i robić, gdzie żadna z innych metodyk nam tego po prostu nie daje. Jest znacznie bardziej ogólnikowo rozpisana niż Scrum, a tym bardziej nie powinniśmy sięgać po coś na przykład takiego jak po model Spotify, tak? To, co jest generalnie z zabójstwem, tak? Spotify, model Spotify, którego Spotify nie używa, tak na marginesie, to jest taka ten Polak, bo u nich nie działa. Chyba nigdy nie działał. Tak, jeśli dobrze pamiętam, to on chyba nigdy nie działał, tylko potem został spisany, namalowany, na jednej prezentacji pokazany i potem był tak naprawdę bardziej takim chwytem marketingowym na zbieranie talentów do Spotify. To tak, dygresja na marginesie. No, ale ja wiem, że pewnie sporo osób to odbierze, że wiesz, że o Jezu matko, nie? Ewangelista Scruma, po prostu wszędzie by go wciskał i zbierał i tak dalej. Ale ja naprawdę uważam i jestem przekonany, że jeżeli ktoś chce robić oprogramowanie i nie ma zupełnie pojęcia, w jak proces to ubrać, żeby to działało, to jest bardzo proste do zastosowania, to jest bardzo proste do zastosowania framework, tak wbrew pozorom. Jest zresztą chyba nawet sam Scrum Guide tego opisuje, że jest easy to learn, hard to master, tak? Często się to stosuje też do gier komputerowych, ale dokładnie takim jest, że zastosować go w pierwszej kolejności jest dosyć proste, ale żeby on przynosił nam wszystko to, co powinien i żebyśmy wykorzystali jego możliwości do maksimum, to wymaga pracy i zaangażowania naszego dużego.
I tutaj wracamy do naszego początkowego tego stwierdzenia, tej tezy, że jeżeli mamy fatalny zespół, któremu nie będzie i tak wychodziło, nie będzie zależało, nie będzie miał dobrego kontaktu z klientem, który też jest wymagany, no niezależnie od której metodyki, to nie jest wina Scruma. Czy to nie jest wina w ogóle podejścia zwinnego, bo z efektem samego podejścia zwinnego może być tak naprawdę wynikiem to, że nam projekt nie wyjdzie. Już sama decyzja o niekontynuowaniu projektu też jest dobrym outputem z takiego podejścia zwinnego właśnie. I tak troszeczkę jeszcze chciałem przeskoczyć, bo dużo mówimy właśnie o tej stronie lewej, ale pomówmy też troszeczkę o stronie prawej, czyli o stronie deweloperów, chociaż nie chodzi mi o żadne podziały polityczne, ale właśnie jak wchodzą takie osoby na samym początku, a wiem, że ja byłem taką osobą 10 lat temu, jak zaczynałem w ogóle pracę w mojej obecnej firmie i pojawiła się informacja o tym, że słuchajcie, mamy mieć agile, codziennie mamy stand-upy, nie mamy po stronie klienta nikogo, ale chodzi o to, żeby robić stand-upy, wiesz, i te takie rzeczy, o których mówiliśmy też na podcaście Devenłowym. I pojawił się ten manifest, po którego przeczytaniu miałem takie dziwne stwierdzenie, że kurde, jako programiści mi się to strasznie podoba, bo z jednej strony osoby oraz interakcje mają być, wiesz, mają być ważniejsze niż procesy, narzędzia i tak dalej. Ważniejsze jest działające oprogramowanie niż dokumentacja. To już po prostu, wiesz, dla mnie to był hit kompletny, nie? Że mamy po prostu te dwie pozostałe rzeczy właśnie, customer collaboration czy responding to change, czyli zgodnie z jakimś planem, założeniem, czyli że wiesz, jesteśmy zwinni, przystosowujemy się do zmian i że jesteśmy nastawieni tak na serio na to, żeby komunikować się z klientem. To są takie rzeczy, z których trzy bardzo silnie apelują do człowieka, który jest na samym początku kariery i czwarta, która mówi, będę musiał rozmawiać z klientem. Czyli wiesz, taka, bym powiedział, dla deweloperów tak zwany kamień milowy, po przejściu którego stajemy się tymi uber seniorami, że potrafią rozmawiać, ale bardziej poważnie pokazuje z jednej strony dla osób bardziej uważnych, co jest bardziej istotne, co jest mniej istotne, ale nie mówi jednocześnie, że nie powinniśmy robić tych rzeczy, na przykład jak pisać dokumentacji.
A wiesz, co pisze pod tymi czterema zdaniami, nie?
Tak, ja wiem, co piszę pod tymi czterema zdaniami, tylko mówię ci, moja percepcja przed 10 lat, kiedy przeczytałem książkę autorstwa chyba Martina Fowlera, w której to było, przeczytałem ten manifest i zobaczyłem to, co chciałem zobaczyć i wiesz, zakodowało mi się w głowie praktycznie te rzeczy, które są boldem, tak wiesz, pogrubione i one stały się dla mnie i logiczne i w jakimś stopniu święte. Dopiero po jakimś czasie zauważyłem, na własnej skórze, tak jak pewnie ci panowie, którzy to, wiesz, sami uchwalili, w tym Utah.
Snowden.
Mhm. Snowden, Utah, w stanie Utah, że za tym idzie coś więcej. I to jest znowu nawiązanie do tego samego, że easy to start i hard to master, czy tam easy to learn. I to jest dokładnie to samo, że im dłużej w tym pracujesz, im dłużej pracujesz w metodykach zwinnych, tym widzisz inne problemy, a nie, że to jest złoty środek, który rozwiązuje wszystkie twoje problemy, tylko po prostu go wziąć, bo to jest najlepsze rozwiązanie, nie ma innych, jesteśmy ewangelistami, rozdajemy certyfikaty, cokolwiek innego, bo tylko nasz świat musi być zwinny, inne się nie liczą. Ale programiści właśnie zupełnie inaczej na to prawdopodobnie reagują, a bazuje na moim odczuciu oraz odczuciu osób, z którymi pracowałem i czasami właśnie dlatego też może być powód od tego ucieczki, że przez niezrozumienie tego i niemożność tego masterowania frameworku stwierdzają, że to nie działa.
Tak, no i to, bo masz w zupełności rację, plus to, o czym mówiłem, o tym efekcie tak jakby wyławiania na jaw tych niedociągnięć czy jakichś tam bolączek, które mamy, tak? Bo powiedziałeś o tym, o rozmowie z klientem i wiesz, któryś deweloper, który po prostu nie czuje się komfortowo, nie chce rozmawiać z klientami i tak dalej, będąc wrzuconym w taki proces, który tego bardzo silnie gdzieś tam wymaga, no będzie po prostu buntował się przeciwko temu procesowi, tak? A nie będzie szukał tak jakby winy w tym, że ma problem z rozmową z innymi ludźmi, nie? Albo po prostu, że się może do tego procesu nie nadaje. Bo ja też gdzieś tam już do tego dojrzałem, że są po prostu osoby, które nie chcą pracować w ten sposób, nie? I po prostu nie nadają się do pracy w tych metodykach. I to też jest okej, nie? No bo wiesz, różni jesteśmy i różne ludzie mogą gdzieś tam mieć upodobania. Natomiast ja tu jeszcze chciałem się odnieść do kilku rzeczy, o których gdzieś mówiłeś wcześniej. Po pierwsze o transformacji agile'owej i o tym, jak ona jest bolesna, a jest bolesna bardzo, bo ostatni, taki bym powiedział, najgłośniejszy przykład to jest chyba ING w Holandii, tak? Gdzie zwolniona została cała organizacja praktycznie i zatrudniona na nowo. Tam chyba zwolnionych zostało 3600 osób, a zatrudnionych podobnie 2500 po ponownej rekrutacji, więc to było bardzo bolesne, ale dla nich akurat konieczne, bo borykali się z wieloma takimi problemami, o których mówiliśmy dzisiaj, czyli zupełnie demotywacja wśród zespołu, późne dostarczanie na rynek, gonienie za konkurencją i tak dalej. Więc musieli tak jakby to gdzieś tam podjąć, więc ta transformacja agile'owa jest bardzo trudna i wymaga bardzo dużo, bo wymaga zmiany kulturowej. To nie jest tak, że zainstalujemy inne oprogramowania i narzędzia na kompie i już to będzie działać, albo powiesimy tablicę z karteczkami i to będzie już to. To jest przede wszystkim zmiana podejścia, zmiana kulturowa i to jest niesamowicie gdzieś tam trudne. I kolejną sprawą, do której chciałbym się odnieść, to jest do tego, że bardzo negatywnie mówi się o waterfallu, do tego stopnia, że ja się spotkałem z tym, że kiedy pracowaliśmy w trybie kanbanowym, można powiedzieć, w projekcie, to taski, bym powiedział, na najniższym poziomie granulacji w zadaniach miały bardzo taki, wiesz, sztywny proces, nie? Wiesz, że była najpierw faza developmentu, potem była faza QA, tam code review i QA, nie? Ja pamiętam, że ktoś kiedyś do mnie podszedł i tak dalej i mówił, ty, czekaj, ale my tu robimy waterfalla, musimy coś z tym zrobić, nie? Wiesz, bo ewidentnie wychodziło na tablicy, że są takie bardzo sztywne ramy, nie? Że wiesz, i się poruszamy, nie? I to wiesz, to się ludziom zapalało jako tam czerwona lampka, nie? I to mi też pokazało, że potem przechodzimy w taką skrajność, nie? Że chcemy być zwinni, że zupełnie tak jakby zapominamy, co nam przeszkadza w tym waterfallu. Czyli przeszkadza nam to, jeżeli on trwa za długo, nie? I te, dlatego nie powiedziałem konkretnej daty, bo to zależy od wielu czynników, tak? Ale jeżeli po prostu on jest długi i ciężki, ten proces, to wtedy jest faktycznie przeszkadzający i musimy coś z nim zrobić. Natomiast jeżeli mamy waterfalle, które nam trwają, wiesz, 3 godziny, to one nie są niczym złym. Tak naprawdę, więc zawsze się gdzieś tam z tego śmieję. Ale to pokazuje też to, jak często po prostu się to omylnie rozumie i ty powiedziałeś, że ten manifest jest jakby Biblią. No nie wiem, czy właśnie to myślenie nie kieruje właśnie potem ludzi, wiesz, w tą stronę, nie? W takim jakby ślepym zaufaniu tego i ślepym tego jakby postrzeganiu. I dlatego powiedziałem, że ważne jest też także to, co jest napisane pod tymi 4 zdaniami, które jakby stanowią o manifestie. Czyli to jest to, że o ile widzimy wartość w tej stronie prawej, to bardziej szanujemy stronę lewą, tak? Jeżeli widzimy wartość w dokumentacji, w projekcie, to bardziej zależy nam na działającym oprogramowaniu. I wiesz, wydaje mi się, że to jest też ważne, żeby o tym powiedzieć.
Mi strasznie pomogło w pewnym momencie, bo do pewnego momentu po prostu traktowałem Scrum Guide'a i Scrum'a tak 1:1. Po prostu brałem i musiałem to implementować, nie do końca rozumiałem pewne rzeczy. Ale strasznie mi pomogło, kiedy ktoś użył słowa framework. Mhm. To jest tylko framework. I wtedy mi jako programiście początkującemu po prostu, wiesz, klik w głowie, aha, a dlaczego to jest framework? I od tej początkowej dyskusji, chyba pamiętam, że z jednym z liderów w jednym z moim zespole, który był wtedy Scrum Masterem, zaczęła się praktycznie dopiero ta moja transformacja sposobu myślenia i przerzucenie się, aha, to robimy dlatego, to wynika z tego, to trzeba zadawać pytania, to nie trzeba brać 1:1, tylko kombinować, okej, które z tych rzeczy są przydatne w mojej sytuacji, a które mogę zmienić. I tak strasznym przełomem było kilka lat temu, chyba 3 czy 4 lata temu, jak pamiętam, jak mówiłeś, że w Scrum Guide zmienili pytanie, które było w kontekście stand-upu. Dla mnie to był, wiesz, wow, w końcu jesteście w tym miejscu, w którym sporo zespołów już było, bo wiesz, nie pasowało im, że mówiliśmy o tym i takim podstawowym elementem ze stand-upów zawsze było, kurde, ktoś znowu narzeka. I ktoś zawsze doprowadza to do poziomu, wiesz, śmiechu, chichu i tak dalej i mówił, co robił wczoraj faktycznie, czyli zacząłem od jedzenia śniadania, zrobiłem kawę i tak dalej, a to pytanie o cel, powiązanie z tym wszystkim, to faktycznie jest tak jakby naturalna rzecz. I to mi przychodzi do głowy taka myśl, że jak na początku, skąd się wziął praktycznie Manifest Agile, to jest właśnie ewolucja naszego podejścia. I to, że ewolucja zakończyła się w 2001 roku w Utah, jest bzdurą. W momencie, w którym przyjmujemy Scruma, czy przyjmujemy myślenie zwinne, czy podejście zwinne, to my dalej mamy prawo do ewolucji pod kątem naszej rzeczywistości. Ci panowie wiedzą, co u nich działało, co u nich nie działało i wystosowali pewną abstrakcję, pewien framework, a my go dostosowujemy pod kątem tego, co mamy. I istotą tego wszystkiego jest nie branie tego na ślepo, tylko zrozumienie. I Scrum Master w moim rozumieniu to jest osoba tak ważna, żeby wytłumaczyć ludziom, dlaczego my tak robimy, jaki jest cel samego działania, jak to się wiąże z celem sprintu, jak to się wiąże z celem projektu, skąd są te wszystkie rzeczy, czemu estymujemy, czemu robimy to, czemu tamto, dlatego że na żadne z tych pytań prawdopodobnie, z tych takich bardziej zaawansowanych, w naszej rzeczywistości Scrum nie odpowie, bo nie zna naszej rzeczywistości, ale Scrum Master i osoby, które są w niej zakorzenione, które mają doświadczenie, już są. I dlatego często, jak sprowadzamy nazwę Scrum Mastera do stwierdzenia lider służalczy, robimy straszną krzywdę temu tej pozycji, dlatego że ona powinna nieść dużo więcej niż tylko i wyłącznie, wiesz, to podejście tego rugbysty tego filmiku genialnego, który rozwiązywał wszystkim problemy. Czy masz jakiś problem i tak dalej? Potem go chyba podlinkuję, żeby ludzie mogli zobaczyć, o czym mówimy, że propagacja odpowiedniego sposobu myślenia i podejścia jest dużo ważniejsza na samym początku niż branie i implementowanie tego Scrum Guide'a, bo jeżeli zrobimy to drugie bez pierwszego, witamy w świecie 70% nieudanych projektów najprawdopodobniej.
Znaczy wiesz, oczywiście na początku zresztą panowie jakby odpowiedzialni za Guide'a, oni nawet nazywają go takim starting pointem, nie? Dla ciebie jako dla zespołu, nie? Że to jest tak jakby od tego gdzieś tam możesz zacząć. I więc wiesz, ja dalej uważam, że jasne, weźmy go i zastosujmy go, ale rozmawiajmy tak naprawdę o wszystkich rzeczach, po co my je robimy, nie? Po co my na przykład się spotykamy, wiesz, codziennie o tej samej godzinie w tym samym miejscu, nie? Wiesz, jaki jest za tym clue? No, jest nawet napisane, że clue za tym jest taki, żeby zniwelować zakłopotanie wśród zespołu, gdzie my się spotykamy, co my robimy i o której godzinie i tak dalej. Dlatego robimy to codziennie o tej samej. Więc jeżeli w zespole nie mamy tego zakłopotania, w jakikolwiek inny sposób je rozwiązaliśmy, w jakiś konkretny, to możemy mieć stand-upa o różnych godzinach. Tak? Bo stand-up o jednakowej godzinie w jednakowym miejscu jest dlatego, żeby nie powodować zakłopotania wśród zespołu. Więc jeżeli w jakiś sposób zaopiekowaliśmy zakłopotanie i nam to funkcjonuje, to nie musimy go mieć o tej samej godzinie w tym samym miejscu, bo i tak spełniliśmy jego nadrzędny cel. Dlatego właśnie mówi się o Scrum Guide i o Scrumie, że on jest cudownie pusty, bo on tak jakby daje pewne gdzieś tam ramy i pewne rzeczy narzuca, ale równocześnie daje bardzo dużo zespołom do manipulacji i do bawienia się wewnątrz swojego procesu i dostosowywania go do swojej rzeczywistości. Są pewne rzeczy, których tak jakby nagiąć się nie da, nie? Dostarczać minimum raz w miesiącu. Zespół podejmuje decyzję. Potem uczymy się i polepszamy nasz proces nieustannie, tak? Każdego miesiąca, każdego tygodnia, każdego dnia, tak? Dążymy cały czas do polepszenia naszego procesu. Więc to są takie rzeczy, które tak jakby są nienaruszalne, tak? Nie, tak jakby stanowią tak jakby core, nie? Ale reszta rzeczy jest tak jakby do naszej gdzieś tam do dyspozycji i do bawienia się. Więc to też trochę jakby będzie, wiesz, nawiązanie do tych mitów, nie? O których ja gdzieś tam opisuję i które gdzieś tam zamierzam jeszcze pisać.
Jakby ktoś był zainteresowany, to pierwsza część jest u nas na dostarczajwartość.pl. Możecie spokojnie wejść i zobaczyć, dlatego że Tomek bezlitośnie rozprawia się z mitami, które panują i będą chyba trzy części, więc tych mitów będzie więcej niż 3 czy 4, będzie ich 3 razy 4, czyli dla wszystkich, którzy potrafią mnożyć 12, a dla tych, którzy nie chcą, to sobie przewiniecie, więc sami pomnożycie.
Jest, ja też strzeliłem 12, jest.
Tak, więc to nie było agile'owe podejście, ale właśnie też powodem powstania tego odcinku jest fakt, że jest strasznie duża ilość mitów dostępnych, która po prostu nawet chodzi na zasadzie urban legends pomiędzy programistami czy w zespołach. I każdy ma przynajmniej jedno negatywne wspomnienie z Agilem, czy też nawet bym powiedział bardziej precyzyjnie ze Scrumem.
No i spokojnie jestem w stanie sobie to uwierzyć, bo ja tak naprawdę mam, bym powiedział, bardzo dużo takich negatywnych wspomnień z poprzednich moich projektów, które gdzieś tam zaczynałem, czy próbowałem funkcjonować, gdzie widziałem na własne oczy po prostu takie krzywo rozumienie pewnych rzeczy. Szczególne stosowanie takich, bym powiedział, jak ty to nazwałeś, skrambatów, tak? Czy tam skrambanów i nazywanie ich skramami, nie? Bo wiesz, to co mówiłem tutaj, że skram daje bardzo duże pole zespołom do dostosowywania tego swojego procesu do swojej otoczenia i okoliczności, nie jest równoznaczne ze skrambatami, nie? Czyli robimy skrama, ale czegoś nie, nie? Bo to jest skrambat, nie? Skrambot something, nie? O to chodzi. No. I często tak mówią po prostu gdzieś tam w projektach na przykład klienci, nie? Że no robimy Scruma, nie? Ale nie wypuszczamy się na rynek, nie? Albo nie mamy gotowego tego inkrementu, nie? Co tam, co sprint, nie? No, więc to jest takie, to nie jest równoznaczne. Bo są pewne rzeczy, tak jakby, które Scrum narzuca bardzo twardo. Jest ich niewiele, jest ich kilka. I one są bardzo ogólnikowo tak jakby rozpisane, bardziej jako idee, które nami powinny kierować. Bo na przykład kiedyś na jednym z podcastów takich agile'owych zostało zadane pytanie odnośnie właśnie brania spółki Spotify modelu, czy tam Safe'a, czy coś takiego, implementowaniu go w organizacji. I pamiętam, wtedy dyskusja się tak jakby rozwinęła do tego stopnia, które gdzieś tam także ja mam w głowie, jak budować swój proces w czymkolwiek, nie? I to też właściwie odnosi się do tego, o czym ty mówiłeś, czyli na przykład czy tam zaczynać od Scruma, czy jak do tego podchodzić, nie? I ja pamiętam, że wtedy Josh Anderson i... O rany. Ale aż nie jestem w stanie uwierzyć, że wypadło mi drugie nazwisko z głowy. To są, jest podcast Metacast, dostępny w serwisach podcastowych w sieci. I oni wtedy mówili o tym, że pracuj nad swoim procesem i kiedy chcesz wprowadzić jakąś zmianę, coś, jakiś krok, jakieś spotkanie i tak dalej, to zawsze zadaj sobie pytanie, jak one się ma do, to co chcesz zrobić, jak się ma do manifestu agile'owego. Nie? Jak przejść przez transformację agile'ową swojej organizacji, nie? Czy to, co chcesz zrobić, bardziej pasuje do lewej strony, do prawej, i tak dalej, i przemyśl sobie to w ten sposób, nie? Bo tak, w taki sposób Spotify, Netflix, Amazon, Google dochodziły do swoich procesów. Oni tak naprawdę stosowali po prostu Agile Manifesto, jako taki, bym powiedział, swój wyznacznik, taki balans, taki, wiesz, można powiedzieć kciuk, nie? W którym kierunku idą i tak budowali swoje procesy. Jeżeli ktoś nie chce brać Scruma, można powiedzieć spółki, gdzieś stosować go od początku gdzieś tam w swoim projekcie, to może w ten sposób budować swój własny proces, nie?
Dziękuję ci, Tomaszu, za udział w dzisiejszym odcinku. Pewnie ty stwierdzisz, że to jest forma chaotyczna tej całej wypowiedzi, natomiast to jest taka forma po prostu podróży po naszych przemyśleniach, jak się zmieniało w przypadku moim myślenie o Agile'u, myślenie o frameworku, jakim jest Scrum, a potem jak na to wszystko jeszcze wzburzył mój świat podejście Toma Girba i jego Evo, które też jest metodyką zwinną. Jako, że mamy 22 odcinek i mamy już 2 lata działalności, to miałbym do Was prośbę, drodzy słuchacze, dajcie znać w komentarzu, na jakimś serwisie podcastowym, czy Wam się podoba taka forma, czy Wam się podoba podcast, czy macie z niego cokolwiek użytecznego. Do tej pory tak robiliśmy to z minimalną, że tak powiem, interakcją, proszeniu Was o cokolwiek, więc z okazji tych takich 2-letnich urodzin myślę, że wybaczycie mi takie przekroczenie granic. Po prostu chciałbym mieć formę feedbacku od Was, żeby zobaczyć, czy kolejne 2 lata powinniśmy iść w tym kierunku, w innym, na ile Wam to się podoba, na ile dla Was to jest przydatne, na ile osoby, które tutaj występują, czyli Żółw, Tarnas, Koniu, Tomek Niemiec, z nami teraz ze mną tutaj obecny, czy też ja, dajemy Wam wartość, czy tam dostarczamy Wam wartość zgodnie z tytułem, więc użyjcie po prostu mocy komentarzy, gwiazdek czy czegokolwiek innego, dajcie nam znać, bo do tej pory to my byliśmy osobami nadającymi, rzucającymi pewne informacje, dzielącymi się wiedzą, a teraz chciałbym wiedzieć po prostu, pewnie nie tylko ja, ale reszta ekipy, na ile dla Was to jest interesujące, na ile dla Was to jest przydatne, bo może się okazać, że nie jest. I dla nas to będzie też cenny feedback, żeby zmienić kierunek po 2 latach, lepiej teraz niż za kolejne 2 lata. Wiemy, że mamy grono 79 do 100 słuchaczy, więc to jest to dla nas bardzo cenna baza, aczkolwiek nie ukrywam, że dotarcie do większej ilości osób, którym możemy pomóc, żeby im praktycznie pomóc, a nie żeby się ładnie wybijać, byłoby fajnym, takim fajnym elementem docenienia. Natomiast istotne dla mnie jest to, żeby dowiedzieć się, jak ta baza słuchaczy, ta grupa słuchaczy reaguje na to, co realizujemy. Więc jeżeli dla Was nie jest to nic, nie wiem, złego, karcącego, nieprzyjemnego, to podzielcie się takimi informacjami z nami. Ja dziękuję Wam za słuchanie tego odcinka, dziękuję Wam za 2 lata spędzone z tym podcastem. A Tobie, Tomaszu, jeszcze raz dziękuję za udział i do zobaczenia w kolejnym odcinku i cześć.
Cześć, trzymajcie się, dzięki.